Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o poprawie czynności układu odpornościowego. Co prawda najprostszym badaniem układu odpornościowego jest morfologia krwi obwodowej, jednak prawidłowa leukocytoza informuje o składzie i działaniu elementów morfotycznych krwi. Ważne znaczenie w związku z tym ma także rozmaz krwi, czyli prawidłowy odsetek krwinek białych, w tym granulocytów obojętnochłonnych, czyli neutrofili, ale także limfocytów i monocytów. U prawie każdej osoby zakażonej SARS-CoV-2 stwierdza się limfopenię, czyli obniżony odsetek limfocytów właśnie. Bada się także subpopulację limfocytów, która dodatkowo może dostarczyć informacji, na przykład chodzi o zbadanie stosunku limfocytów CD4 do CD8, co pozwala świadczyć o prawidłowej funkcji tej grupy krwinek białych, które biorą udział w procesach immunologicznych. Prawidłowy stosunek limfocytów CD4 do CD8 wynosi od 1 do 2,5. Limfocyty te powstają w śledzionie, w węzłach chłonnych, także w grasicy i wraz ze strumieniem krwi krążą po całym organizmie. Nieprawidłowy stosunek CD4 do CD8 występuje w chorobach związanych z niedoborem odporności, takich jak wtórne i pierwotne niedobory odporności, co może występować na przykład u niektórych dzieci, ale także występuje u chorych z zespołem AIDS, i w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym, a także w poronieniach nawykowych i bezpłodności. Stosunek limfocytów CD4 do CD8, który wynosi powyżej 2,5, może natomiast oznaczać, że u chorego występuje nadmiar limfocytów CD4, które instruują komórki limfocyty B, aby wytwarzały specyficzne przeciwciała, co może zaistnieć u osoby na przykład z chorobą Hashimoto albo inną chorobą autoimmunizacyjną, które mają większe ryzyko ogólnoustrojowej, nieprawidłowej odpowiedzi przeciwzakaźnej. Czasem jest to wskazaniem nawet do leczenia immunosupresyjnego. Stąd w nasilonej odpowiedzi wirusowej, określonej tak jak burza cytokinowa, stosuje się sterydoterapię, czyli hormony sterydowe i przeciwciała monoklonalne, a także antagoniści receptorów dla interleukin. W badaniach profilu limfocytów ważna jest także odpowiednia prezentacja komórek określanych skrótem NK, a z angielskiego natural killing, czyli naturalnych zabójców. Ja już wspominałam wielokrotnie, są to komórki, które są aktywne i pożerają komórki zakażone wirusem albo zmienione nowotworowo i takie komórki stanowią 10% populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, których liczba wzrasta w trakcie infekcji głównie wirusowych, chociaż w niektórych chorobach, wymieniana jest na przykład Epstein-Barr, prowadzą do długotrwałego obniżenia tychże komórek, co wiąże się z objawami zespołu przewlekłego zmęczenia. O spadku odporności może także świadczyć obniżone stężenie immunoglobulin, to zarówno immunoglobulin G, M, A, co, jak powiedziałam, świadczy o spadku odporności i co można obserwować w zakażeniu SARS. W pierwszej fazie infekcji replikacja wirusów gwałtownie przyspiesza w ciągu 4-10 dni i wraz z następnym okresem występują dopiero objawy kliniczne, także obraz krwi już może pokazać pierwsze zmiany. Wraz z pojawieniem się pierwszych przeciwciał neutralizujących następuje zalewanie przeciwciał, nasilenie stanu zapalnego, co wraz z miejscową zakrzepicą i sepsą prowadzić może do niewydolności wielonarządowej, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, także ostrego uszkodzenia nerek czy zakrzepicy żył głębokich albo zatorowości płucnej. COVID-19 może wykazywać aż 4 stopnie nasilenia, począwszy od łagodnego zakażenia dróg oddechowych, poprzez wirusowe zapalenie płuc, ciężkie zapalenie płuc albo zespół określany skrótem ARDS wśród czynników wpływających na odporność. Warto pamiętać, że ogromne znaczenie negatywne ma stres, którego poziom dodatkowo wzrósł, jak wiadomo, z pojawieniem się pandemii. Stres wpływa negatywnie na układ odpornościowy, działając poprzez różne hormony, w tym także kortyzol, także przez komórki określane skrótem NK, czyli naturalni zabójcy, namnażanie i funkcje limfocytów, ale także wytwarzanie przeciwciał. Stres i związany z nim podwyższony poziom kortyzolu zwiększa podatność na infekcję i ryzyko ciężkiego przebiegu, włączając to w infekcje dróg oddechowych, także wirusowe. Należy także zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem krzywej zachorowań na SARS znacząco wzrosła ilość czasu spędzanego przed telewizorem, co jak wiadomo wiąże się z wyższym poziomem stresu i lęku, co może mieć negatywne konsekwencje dla układu odpornościowego, o czym warto pamiętać. Czynnikiem ryzyka uszkodzenia czy zmniejszenia odporności jest także niewyspanie. Wiadomo, że większość komórek układu odpornościowego jest najsilniejsza w nocy, podczas głębokiego snu, bez wybudzeń, wzrasta liczba krwinek białych w organizmie. Znaczenie ma również szybkość zasypiania, jak i wypoczynku, jakość wypoczynku nocnego. Według badaczy powinno się wypoczywać w całkowitej ciemności i ciszy, bo tylko wtedy w szyszynce wydzielana jest melatonina, która zapewnia fizjologiczny rytm dobowy i prawidłowe funkcjonowanie również układu odpornościowego, stąd melatonina również polecana jest w infekcji SARS. Brak w odpoczynku nocnego uniemożliwia regenerację organizmu, co przekłada się, jak już mówiłam, na ryzyko większej zapadalności na infekcje i stąd wskazania, że należy spać nieprzerwanie 7 godzin, aby prawidłowo wypocząć. Według badania Carnegie Mellon osoby, które nie były wystarczająco zregenerowane, zapadały na infekcje wirusowe średnio 5-krotnie częściej. Zarówno niska jakość snu, jak i krótszy czas trwania osłabiają zdolność układu odpornościowego, zarówno w odpowiedzi na bakterie, infekcję bakteryjną, wirusową i jak wielokrotnie już wspominałam również aktywność fizyczna jest wskazana nawet 4-5 razy w tygodniu, która w znaczący sposób podnosi odporność organizmu i obniża częstość infekcji górnych dróg oddechowych, a w przypadku wystąpienia takiej infekcji łagodzi jej przebieg. Efekty pozytywnej roli wysiłku fizycznego można dostrzec po 3 miesiącach regularnych ćwiczeń, chociaż jak podają lekarze w piśmiennictwie, także jednorazowy wysiłek ma sens i badania wykazały, że większa ilość krążących we krwi komórek różnego typu charakterystycznych dla układu immunologicznego utrzymuje się nawet do 3 godzin po każdej sesji treningowej, co warto uświadomić sobie i że także największe korzyści z aktywności fizycznej obserwuje się u osób starszych, dotychczas prowadzących siedzący tryb życia. Siedzący tryb życia jest związany nie tylko ze starzeniem się, ale także z większym ryzykiem infekcji. Ponadto aktywność fizyczna poprawia czynność układu krążenia, serca, tętnic, opóźniając proces starzenia, poza tym ma działanie przeciwzapalne, a także stabilizujące układ krzepnięcia i antyarytmiczne. Dlatego tego rodzaju aktywność powinna być szeroko stosowana, także jako profilaktyka pandemii, zwłaszcza z minimalizowaniem czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wymieniane są otyłość, zaburzenia lipidowe, także cukrzyca czy stan przedcukrzycowy. Najbardziej korzystna jest aktywność fizyczna 3-5 razy, większa od aktualnie do tej pory podawanych danych. gdzie taką miarą było najlepszym sposobem uprawiania i ilości uprawiania ćwiczeń było 150 minut w tygodniu. Ta definicja umiarkowanej aktywności fizycznej to jest lekka jazda na rowerze albo szybki spacer. Albo też podawany jest 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu. Ta definicja dotycząca intensywności dotyczy już joggingu. Regularna aktywność fizyczna powoduje poza tym wydłużenie życia średnio od 2 do 7 lat. I za chwilę opowiem o wpływu odżywiania na czynność układu odpornościowego. Podstawowe znaczenie dla zdrowia ma oczywiście codzienny sposób odżywiania i wiadomo, że nieprawidłowe odżywianie stanowi główny czynnik ryzyka rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych, w związku z tym także otyłości. Wszyscy już wiemy, że typowa dieta zachodnia, czyli bogata w cukry, rafinowane białą mąkę, sól, przetworzone mięso, także tłuszcze zwierzęce, różnego rodzaju sztuczne dodatki, wpływają na otyłość. Taka dieta jest jednocześnie uboga w bardzo ważne składniki, jak błonnik, witaminy, minerały czy antyoksydanty. W związku z tym, że otyłość sprzyja także niedoborom pokarmowym, to jest związane z niską zawartością produktów pełnowartościowych, jak mówiłam, i w związku z otyłością czy nadwagą duża ilość tkanki tłuszczowej w organizmie koreluje stanem zapalnym. Określa się to jako markery stanu zapalnego. Niedobór mikroskładników, w tym niezbędnych kwasów tłuszczowych, także kwasu foliowego i witamin A, B6, B12, C, E, miedzi, żelaza, selenu, wiadomo, że mogą upośledzać funkcję układu odpornościowego i prowadzić do większej podatności na czynniki infekcyjne. Spożywanie tych mikroelementów zalecanych, a nawet zwiększonych ilościach jest kluczowe dla wsparcia układu odpornościowego. Oczywiście ogromne znaczenie ma włączenie do diety większej ilości warzyw i owoców, orzechów, nasion, produktów pełnoziarnistych, mięsa, ryb, a minimalizowanie spożycia żywności wysoko przetworzonej. W związku z tym wskazana jest dieta śródziemnomorska, która ma korzystny wpływ także na stan flory jelitowej, o czym już mówiłam wielokrotnie, co jest ważnym czynnikiem ochrony organizmu. Niedobór witaminy C, karotenów, polifenoli czy błonnika również zwiększa występowanie infekcji górnych dróg oddechowych i pogarsza przebieg choroby. Działania przeciwzapalne wykazano nie tylko w przypadku diety śródziemnomorskiej, ale także diety określanej mianem okinawskiej. Dlatego obecnie pod pojęciem diety przeciwzapalnej rozumie się połączenie obu diet. Dieta okinawska opiera się na przyjmowaniu pokarmów o niskiej zawartości węglowodanów. Wiadomo, że cukry i węglowodany, które nie zostają przetworzone przez energię, na energię, odkładają się w postaci tłuszczu i według piśmiennictwa w ciągu ostatnich dziesięcioleci spożycie cukru na osobę wzrosło ponad trzykrotnie. Cukier obecnie jest dodawany do wszystkich produktów. Jest w napojach słodzonych, sokach, pieczywie, wodach smakowych, dżemach, ziemniakach, jogurtach, keczupie, co wszystko umożliwia prowadzi do nadwagi i otyłości. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest zmiana w związku z tym nawyków żywieniowych, aby wykluczyć nadmiar cukru i węglowodanów. Celem diety jest także obniżenie poziomu węglowodanów do minimum, czyli spożywanie 50 gramów węglowodanów. Standardowo spożywa się 300 i więcej gramów węglowodanów. W związku z tym ważne jest spożywanie dużej ilości warzyw, z przewagą warzyw, ale także owoców, co związane jest także z zawartością błonnika, który nie tylko powoduje uczucie pełności, nasycenia, ale jest ważne dla dostarczenia zdrowych tłuszczów. Należy pamiętać także o dodatku ziół i przypraw, uwzględnienie suplementów o charakterze przeciwzapalnym. W przypadku osób, które mają nadwagę czy otyłość, stosowanie diet poprawiających odporność powinno uwzględniać także deficyt energetyczny, powinno być ustalane indywidualnie, dopasowane do każdej osoby, co pozwoli na stopniową redukcję masy ciała i zawartość tkanki tłuszczowej. Obniżenie kaloryczności posiłku w przeciwieństwie do nadmiaru kalorii w diecie, jak już mówiłam, działa przeciwzapalnie. Dieta poprawiająca stan układu odpornościowego powinna dostarczać w związku z tym dużej ilości witamin i składników mineralnych. Jak już mówiłam, powinna zawierać warzywa i owoce i składniki, które mają charakter immunomodulujący, przeciwzapalny i przeciwutleniający, czyli wszystko, co zawiera dużej ilości witaminy A, C, D, E, cynku, selenu, żelaza. Warzywa i owoce w związku z tym powinny stanowić 2/3 całkowitej objętości posiłków. Ja już mówiłam o tym kilkakrotnie. Chodzi o różnorodność także i wybierać należy produkty sezonowe. Dieta bogata w warzywa i owoce koreluje z niższym poziomem markerów zapalnych we krwi, także powoduje zmniejszone stężenie białka ostrej fazy. Efekt przeciwzapalny przypisuje się w tej diecie wysokiej zawartości nie tylko witamin, mikroelementów, ale także, jak wiadomo, karotenoidów, flawonoidów, które zawarte są w tych produktach. Należy spożywać pełnoziarniste przetwory zbożowe, bogate w przeciwutleniacze, również w błonnik, który może stymulować syntezę i wydzielanie różnego rodzaju związków, między innymi adipokinetyny, hamować również syntezę związków zapalnych. Białko powinno pochodzić głównie z produktów roślinnych, czyli wymieniane są suche nasiona roślin strączkowych, orzechy, pestki, a źródłem białka zwierzęcego powinny być przede wszystkim ryby, najlepiej tłuste, a więc zwłaszcza łosoś, makrela, halibut, sardynki, śledzie, ale także chude mięso. Rodzaj tłuszczu w produktach jest głównym czynnikiem decydującym o działaniu przeciwzapalnej tej diety. Warto też pamiętać, że ryby jako źródło białka mogą być źródłem metali ciężkich, w związku z tym apele, ażeby korzystać czy spożywać ryby tylko pochodzące z czystych wód. Wymieniany jest łosoś pacyficzny, śledź atlantycki, makrela, pstrąg, ostrobok, natomiast należy unikać tuńczyka, także dorsza, których mięso może zawierać rtęć. Ponadto powolne i uważne jedzenie jest nie tylko ważne ze względu na prawidłowe trawienie, ale także na kontrolę ilości spożywanego pożywienia. Jeśli chodzi o płyny, powinno się wypijać przynajmniej od 2 do 2,5 litrów na dobę. Oczywiście ilość wypijanych płynów zależy także od zapotrzebowania danej osoby. Uwzględniana jest przede wszystkim herbata biała, zielona, czerwona z uwagi na zawartość polifenoli. Warto pić także zioła, natomiast należy, jak już mówiłam, unikać wszelkich napojów słodzonych, oczywiście alkoholu i czarnej herbaty. Dieta może wpływać na zwalczanie stanu zapalnego w organizmie, zwiększając nie tylko ilość przeciwutleniaczy, ale także, o czym także już mówiłam, wpływając na mikrobiotę jelitową. Do naturalnych produktów wspomagających odporność zaliczany jest tran, a także zawarta w nim witamina D. Oleje ryb mają przeciwzapalne właściwości ze względu także na dużą zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Wykazano, że wpływ suplementacji olejem rybim na obniżenie markerów stanu zapalnego, a także wskaźnika sedymentacji erytrocytów. Ponadto kwasy omega-3 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca i mózgu, a w połączeniu z witaminą A pomagają utrzymaniu prawidłowego widzenia, ale także funkcjonowania układu odpornościowego. Poza witaminą A ważna jest witamina E, która chroni organizm przed działaniem utleniającym różnego rodzaju wolnych rodników, i witamina D, która prawidłowo wykorzystywana jest nie tylko do wchłaniania wapnia i fosforu, ale także podawana powinna być, suplementowana powinna być od września do końca kwietnia. I zwraca się uwagę, że bardzo korzystnie działa także olej z wątroby rekina, który pobudza syntezę przeciwciał i leukocytów, a także innych komórek układu odpornościowego. Także uszkadza błonę komórek bakteryjnych. W związku z tym poleca się stosowanie nie tylko tranu, ale także wyciągów z wątroby rekina, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, w dawce około 50 mg na kilogram wagi ciała. W wątrobie rekina produkowane są nie tylko alkoglicerole, które działają właśnie pobudzająco na układ odpornościowy, a także skwalen i wielonienasycony kwasu tłuszczowy omega-3. Alkoglicerole zapobiegają infekcjom bakteryjnym i wirusowym, natomiast skwaleny ułatwiają właściwe działanie i odbudowę komórek odpornościowych. Stosowanie tranu i oleju z wątroby rekina jednocześnie może jednak spowodować przedawkowanie witaminy A, dlatego wskazane jest naprzemienne stosowanie preparatów, czyli oleju z wątroby rekina i tranu. Cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, jak wiadomo, są również nasiona lnu i kwas alfa-linolowy, także nasiona konopi. Wpływają one przeciwzapalnie. Wykazano, że zwiększone spożycie omega-3 przy niskim spożyciu kwasów omega-6 sprzyja zmniejszeniu ilości receptorów dla czynnika martwicy nowotworów. Inne źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych to, jak wiadomo, orzechy. Także są źródłem związków fenolowych, błonnika i innych związków o działaniu nie tylko przeciwutleniającym, ale także przeciwzapalnym. Wymieniana jest oczywiście oliwa z oliwek, która zawiera podobnie związki fenolowe o tychże właściwościach. Flawonoidy zawarte są w warzywach, owocach, nasionach roślin strączkowych, herbacie, kakao, także czerwonym winie, których działanie przeciwzapalne polega na blokowaniu przemian kwasu arachidynowego do prostaglandyn i leukotrienów, czyli mediatorów stanu zapalnego. Ponadto flawonoidy modulują aktywność komórek odpornościowych, co sprzyja zmniejszeniu wytwarzania tychże związków zapalnych, czyli cytokin, ograniczając także powstawanie reaktywnych form tlenu i azotu. Mają także zdolność do indukowania bezpiecznej śmierci krwinek, które wpływają na uwolnienie dużej ilości rodników i nasilenie stanu zapalnego. Z ziół, jak wiadomo, wymieniany jest rzęszeń, który ma również aktywność fagocytarną, stymuluje komórki zwane makrofagami do produkcji cytokin i nasila aktywację naturalnych zabójców, czyli komórek NK. Wymieniana jest także maca, która działa neuroprotekcyjnie, przeciwwirusowo, antyoksydacyjnie, wpływa na układ odpornościowy, immunomodulująco. Z herbat wymieniana jest biała, zielona i czerwona, które mają większe działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Poza tym wymieniany już wielokrotnie także kwiat bzu czarnego, który wzmacniająco wpływa na układ odpornościowy, zwiększa produkcję cytokin, związków, które mają działanie przeciwwirusowe. Oprócz tego malina, jak wiadomo, ma działanie nie tylko przeciwgorączkowe, ale również przeciwzapalne i napotne. Wspominałam już i wielokrotnie wymieniane jest także aronia, która ma działanie przeciwbakteryjne, działa przeciwwirusowo, a także przeciwnowotworowo, antyhepatotoksycznie i związki tam zawarte indukują wytwarzanie prostacykliny w komórkach śródbłonka, wpływając na obniżenie aktywności interferonu. Wymieniane także jako bardzo korzystnie wpływający na działający przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie są szparagi, które również stymulują aktywność komórek naturalnych zabójców, podobnie do czosnku, który wzmaga fagocytozę komórek określanych makrofagami, które pożerają wirusy i bakterie, także aktywuje odpowiedź limfocytów na substancje przeciwzapalne, działa także przeciwgrzybiczo, przeciwmiażdżycowo, przeciwbakteryjnie, przeciwzakrzepowo, obniża stężenie cukru we krwi i reguluje ciśnienie krwi, zapobiegając także już wspominanej silnej odpowiedzi układu odpornościowego, zwłaszcza na zakażenia wirusowe, co określane jest burzą cytokinową. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe, jak wiadomo, ma cebula o działaniu przeciwwirusowym i zawarta w niej kwercetyna, która hamuje wnikanie wirusa do komórki i potem późniejsze namnażanie w komórce. Z kolei propolis ma silne działanie przeciwutleniające, uspokajające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i stymulujące układ odpornościowy. Zawsze wśród tych roślin również wymieniany jest żęszeń indyjski, który obniża w mózgu poziom białka wpływającego na obniżenie lęku. Wymieniana już aronia jest z kolei cennym źródłem witaminy A, C i E, a także witamin z grupy B. Poza tym miedzi, manganu, wapnia i żelaza. Owoce aronii mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, również przeciwnowotworowe, a zawarte związki w aronii mają działanie przeciwzapalne. Następnym właściwie rośliną, ale także olejem jest olej z wiesiołka, który zapobiega miażdżycy, zmniejsza stany zapalne, dolegliwości także żołądkowo-jelitowe, łagodzi napięcie przedmiesiączkowe, wpływa także na zmniejszenie objawów menopauzy, a także leczniczo na skórę. Zawarty w wiesiołku kwas gamma-linolenowy z grupy omega-6 ma wpływać korzystnie na równowagę hormonalną organizmu i wzmacniać odporność. Polecane są oczywiście przyprawy, wśród nich kurkuma, imbir, także inne o charakterze przeciwzapalnym jak oregano czy pieprz tajen. Imbir i kurkuma, zwłaszcza razem, hamują wytwarzanie cytokin o charakterze przeciwzapalnym. również zmniejszają syntezę związków działających zapalnie, a także zwiększają wrażliwość komórek naturalnych zabójców. W celu poprawy biodostępności kurkumy, właściwie kurkuminy, czyli tego związku zawartego w kurkumie, poleca się stosowanie pieprzu, którym zawarta jest piperyna. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu właściwie przypomnieć o wpływie nie tylko snu czy wysiłku fizycznego, ale także diety na poprawę czy wspieranie czynności układu odpornościowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.